pastor Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Rozmowy o Biblii, a dzisiejszy temat jest zaiście frapujący.
Dobry wieczór, tu Bogdan Czarlecki i tak mamy bardzo ciekawy temat.
Prorocy.
Prorocy.
Co rok to prorok, tak się mówi, takie jest przysłowie. Nie wiem, co ono oznacza, ale chciałem zapytać się ciebie, kto to jest prorok, jakie jest jego zadanie, czy prorok to w ogóle jest taki szaman, który ma taki wielki bęben, w który wali, nie wiem, kadzidłem kadzi wokół i jeszcze w dodatku wbija szpileczki w laleczki. Udł.
Tak, to jest słowo. Słowo, które powszechnie rozumiemy jako wieszcz, nie? Czyli osoba, która zna przyszłość. Przynajmniej do niedawna mi się tak wydawało, że to jest generalnie osoba, która wie więcej, potrafi ci powiedzieć, co będzie jutro, co za 100 lat, tak dalej.
No to ja tak do kolegi ostatnio w piątek na drukarce laserowej w centrali akurat zobaczyłem kartkę, gdzie było jego nazwisko i podwyżka się wydrukowała. Powiedziałem mu, będziesz miał podwyżkę, chłopie, i rzeczywiście. Byłem prorokiem?
Byłeś.
No to dobrym prorokiem byłem.
No na pewno. A gdybyś mi powiedział, że nie dostanie podwyżki, to byłbyś z kolei złym prorokiem. No ale to słowo prorok generalnie z biblijnego punktu widzenia ma wiele znaczeń, nie? I powiedzmy sobie, że jest tłumaczone, to słowo jest tłumaczone z wielu słów hebrajskich. Na przykład, czy generalnie, gdybym miał to określić, podsumować, jest to osoba działająca w imieniu i z upoważnienia Bożego. Mówimy o prorokach pańskich tutaj, nieprawdaż? Nie jest to szaman, bo tak wspomniałeś, nie jest to taka osoba, która, nie wiem, co chwila robi cuda. Jego działanie nie zawsze jest nadprzyrodzone.
Może to wróżka?
No, nie, raczej nie.
Ona też przewiduje przyszłość. Karty Tarota rozstawia, ciach, Bogdan, będziesz miał szczęście w miłości.
No właśnie, prorocy nie zawsze przewidują przyszłość. Wiele hebrajskich słów jest tłumaczone jako prorok, jak wspomniałem. Na przykład takim jednym słowem jest napchi, co się często też wykłada jako rzecznik. Czyli to są usta Pana, tak? To, co On powie, to jest jakby Pańskie. A drugim takim jest słowo chozech, oznacza widzący, czyli ta osoba, co widzi trochę więcej. I czasem jest, raz dosłownie w Biblii jest przetłumaczone właśnie słowo, które byśmy też mogli użyć jako wieszczek. Słowo nathaw.
Ty masz syna Maciusia, ja teraz widzę, jest taka pogoda za oknem, już ciemno, zimno, deszcz pada i mówisz tak, Maciusiu, wychodzisz bez czapki, będziesz chory. To jest proroctwo?
No to jest proroctwo. Ale to nie jest prorocstwo pańskie, nie? Bo to raczej pochodzi od taty, który wie, co się stanie, ale nie pochodzi to od Boga. A Bóg często właśnie daje nam proroctwa na zasadzie takiej, ponieważ byliście tacy i tacy, to będzie to. To
on mówi, jasne, to... Maciusiu, grałeś cały dzień na komputerze, będziesz Laban na tydzień.
Tak jest. Natomiast czasami niektóre proroctwa mają też oprócz takiego, powiedzmy sobie, sędziowania nieco i wydawania wyroku co do postępowania, zwłaszcza Izraela, miały, ale też na przykład ludzi, nie? Chociaż to Bóg sam prorokował osobę, mówiąc, że Adam, ponieważ zrobiłeś to i to, no to niestety spotka ci taka kara, nie? A o Izraelu często, ponieważ postępował w ten i w ten sposób, to stało się to i to.
O Izraelu, byłeś niegrzeczny.
Tak jest.
Spotka cię kara.
Niekiedy te...
Zabiorę ci zabawki.
Tak jest. Te proroctwa mają dłuższy, to już dotyczą takiej przyszłości, nie bezpośredniej, nie bezpośrednich następstw zwanego czynu danej osoby, tylko rzeczy, które mają się stać daleko później. Na przykład Izajasza, nie? Czasami nazywany jest nawet Piątą Ewangelią, ponieważ bardzo dokładnie opisuje nam życie naszego Pana. Wiele proroctw, wiele słów, które są tam zawarte, się spełniło w Ewangeliach. Mamy przykład Księgi Daniela, który jest takim prorokiem, który opisuje nam rzeczy sięgające również daleko w przyszłość. Mamy wreszcie Apokalipsę Świętego Jana, nie? Która jest opisuje rzeczy, które nadal mają się wydarzyć.
A to jest ostatnia księga Pisma Świętego, tak, więc ja zapytam może tak, kto był pierwszym prorokiem, a kto ostatnim?
No tutaj podanych w Biblii, w takiej kolejności, to pierwszym właśnie, szukałem specjalnie na tę naszą rozmowę, o pierwszy raz to słowo pojawia się w stosunku do Abrahama. To jest w pierwszej Mojżeszowej 20 rozdziale, 7 wersecie. Jest taka ciekawa historia właśnie w tym rozdziale zawarta o tym, że Abraham przyszedł do pewnego regionu świata, był bardzo przestraszony i przedstawił w związku z tym swoją żonę jako swoją siostrę. I pewien mężczyzna, ona mu się bardzo spodobała, bo mówiliśmy, była piękna kobietą.
Tak, niestety była piękna.
Nie wiem, czy niestety, myślę, że Abrahamowi to nie przeszkadzało.
No masz w sumie rację, u kobiety to nie jest wada.
No i była bardzo piękną kobietą, która...
Daj Boże.
No i tenże człowiek chciał ją pojąć za żonę, ale przyśnił mu się Bóg, mówiąc, to nie jest siostra tego męża, tylko to jest jego żona. I dobrze, że się nie dotknął, miałem nad tobą pieczę, bo gdyby się dotknął, byś zginął. Mówi mu, a ten mąż jest moim prorokiem.
Więc go też nie dotykaj.
Tak. Tak. I w związku z tym Pierwszym właśnie takim prorokiem, który jest wspomniany w Słowie Bożym, to jest właśnie Abraham, a potem mamy to użyte słowo też jako ostatni raz chyba w stosunku do Jana.
Super. I teraz ja mam pytanie. Jezusa znasz?
Tak.
Czytałeś czasem o nim?
Czytałem czasem o nim, to jest
Myślisz
najważniejsza osoba.
czasem o nim?
Myślę o nim bardzo
Czy
często.
tak często, no bo tam u Nachtmana w zborze to ciągle tylko Jezus, Jezus, ja nie wiem jak ty, ale czy Jezus był prorokiem?
Jezus był prorokiem. Natomiast
No
nie.
co on tam wywróżył, powiedz?
No bo on był przede wszystkim. Mało który był takim prorokiem, czy nikt nie był takim prorokiem jak Jezus, bo Jezus generalnie był ustami Bożymi i to, co powiedział, to nie można zaprzeczyć. On i jego ojciec to jedno, czyli cokolwiek było powiedziane przez Jezusa, to było zgodne z wolą Bożą, nie? I on wywróżył bardzo wiele rzeczy. Na przykład mówił do Jerozolimu, płakał nad jego losem. Mówił o losie, który czeka swoich uczniów, którzy jeszcze tego losu nie przeżyli. Mówił o swojej śmierci. On wiele takich rzeczy przekazywał. A przekazywał w taki ciekawy sposób, który był ukryty i dopiero stał się jasny po tym, jak te rzeczy się właśnie stały.
Powiedz mi proszę, takim prorokom to się pewnie fajnie żyło w Izraelu i byli cenieni.
O tak, bardzo byli cenieni, zwłaszcza jeżeli ta ocena.
Zważywszy, że rzucano za nimi kamieniami.
Tak jest. Przecinano piłą i tak dalej. Jest na.
Błąkali się po pustyni,
Tak jest.
tudzież biadolili i uciekali w brzuchu ryby, tak?
Albo tak jak Jonasz gdzieś tam się błąkali po pustyni, dokładnie spali pod jakimś krzewem rycynowym i żywność była przenoszona im przez zwierzęta. Nie porobodziło się im dobrze. Nigdy to nie było tak, że.
Jeden to chyba na krzyżu nawet skończył.
Och, myślę, że więcej proroków zmarło śmiercią męczeńską. Oczywiście nasz Pan skończył na krzyżu,
Stosy.
no, nie wiem, w każdym przypadku byli zabijani i kończyli swój żywot w sposób taki, że nie umierali ze
Bohaterowie
starości.
wiary.
Tak,
Jest to zanotowane w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, jeśli dobrze pamiętam, lub
tak.
11.
Natomiast mamy tutaj też podsumowanie w Ewangelii Mateusza, 23 rozdziale, 37 wersecie. Jezus właśnie mówi: O Jeruzalem, Jeruzalem, miasto, które zabijasz proroki, tak? Usta Pana mówią rzeczy niewygodne, mówią rzeczy, których nie chciałbyś słuchać. No, które dziecko lubi, żeby go karcić, nie?
Który to Maciuś lubi ubierać czapkę? Który to Maciuś lubi przestawać grać w gry, które są takie rozkoszne?
No, dokładnie, bo to
A
jeżeli.
tymczasem okazuje się, że to wszystko dla dobra Maciusia dziwne.
A tymczasem przychodzi tato i mówi tak: Maciuś, mówiliśmy, żebyś tyle nie grał i że mówiliśmy też, żebyś ubrał czapkę, jak będziesz wychodził, albo kurtkę. Widziałem, że znowu tego nie miałeś. W związku z tym to i to. To nie są rzeczy, które Maciuś chce słuchać.
Czyli to jest karanie, ale dla dobra dziecka, tak?
Tak jest. I dlatego to karanie, ale karanie nigdy nie jest wygodne.
Nigdy nie jest przyjemny, jak mówi
Nigdy nie
Pismo
jest
Święte.
przyjemne. Natomiast ono służy rozwojowi danej jednostki. Niektóre jednostki to przyjmują, korzą się i one odnoszą z tego korzyść. Inne
No,
butują.
Niniwa pokutowała, ubrali się w wory pokutne i co?
Zostali ocaleni. A Jonasz miał to do Boga pretensje. Mówi, jak to może być? Że ja im przychodzę głosić, że będą zniszczeni, a ci ocaleli.
No, bo on był obrażony, ale tu była urażona jego duma, tak samo jak
Tak
często
jest.
my urażamy się w zborach na naszych braci i mówimy, o, że to nie jesteśmy dobrze potraktowani, nie wybrani na wyborach, albo że dlaczego ja? Panie Boże, dlaczego ja?
Tak, dlaczego ja muszę cierpieć, a ten jest taki, tak mu się dobrze
Tak
wiedzie.
jest, no właśnie. Tobie się żyje lepiej niż mnie. To jest pewne.
O tak, każdy myśli.
A prawda jest zgoła inna. Dobrze, powiedz mi inaczej, czy prorocy żyli tylko w czasach starotestamentowych, czy jacyś prorocy z czasów nowotestamentowych istnieją? Ja zacytuję Mahometa, Ellen G. White, Mormona, no brata Russella to się powinien się obudzić.
Owszem, niektóre z tych postaci, które powiedziałeś, są uważane przez ruchy religijne za proroków, ale dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać tylko o tych, którzy znajdują się w Biblii. I teraz, na przykład, w Nowym Testamencie, z takich nowych postaci, które się pojawiają, to mamy wymienionych kilka nazwisk. Jan Chrzciciel, ten ostatni z powiedzmy sobie proroków starotestamentowych, praktycznie znajdujący się na kartach Nowego, ponieważ wiemy, że nie był ochrzczony, nie był, że tak powiem, członkiem Kościoła. Apostoł Paweł, apostoł Jan, te osoby są bardzo znane każdemu chrześcijanowi, ale jest jeszcze takie nazwisko, które jest rzadziej spotykane, nazywa się Agabos. Jego właśnie szukałem przed chwilą, żeby znaleźć coś o nim. To jest niewiele na jego temat. Pojawia się w dwóch miejscach w Słowie Bożym, w Dziejach Apostolskich, 11 rozdziale. Także gdyby ktoś był zainteresowany, polecam.
No ja nie znam człowieka, szczerze mówiąc.
No właśnie.
Nie spotkałem. Słuchaj, no ale co to znaczy, że żaden człowiek żyjący nie może równać się z Janem Chrzcicielem? Bo powiedziałeś taką ciekawą rzecz, ja ją uzupełnię jako badacz Pisma Świętego. Powiesz mi, że Jan Chrzciciel był członkiem klasy starożytnogodnych, ale nie miał szansy być zaproszonym do wysokiego powołania, które daje nam wiek Ewangelii, czyli nie mógł stać się członkiem Kościoła, jednym z owych 144 tysięcy.
Ale żeś powiedział to jednym tchem.
Straszna rzecz.
No, to jest taki kawałek rzeczy, nie? Ale chciałem powiedzieć, bo tutaj jest bardzo wiele tematów i pewnie to byłby temat na kilka nagrań.
No, takie nagranie już zostały sporządzone. Dwa zbawienia, może powiem tak, posłuchajcie sobie tamtych nagrań.
Tak
a my
jest.
Wracajmy do proroków.
Mateusza 11:11. Ewangelia Mateusza 11:11 mówi
Jan
o tym...
Jan Chrzciciel największy z wszystkich ludzi?
Mówi tak o nim, ale największy spośród... poprzednio żyjących, ale każdy w Królestwie Niebieskim będzie większy od niego.
Jest no i to jest frapujące.
I to jest frapujące i to właśnie pomogło nam zrozumieć dwa zbawienia, bo tutaj już wtedy mowa jest o tym, że nie wszyscy otrzymali równe zbawienie, nie? Że była klasa, powiedzmy sobie w okresie wieku Ewangelii, członków Kościoła, która otrzymała daleko większej obietnice, królewskie kapłaństwo, klasa praktycznie bardzo wysoko postawiona, a dużo ludzi ma mniejsze aspiracje, nagrodę wspaniałą, ale mniejszą.
No, ja myślę, że są to tematy powiązane z waszą chronologią, chronologią badacką, bo u pastora Nachtmana nadal mamy szansę być tym królewskim kapłaństwem, a nawet nim jesteśmy. A ja zapytam się...
A ja tylko dodam do tego, że oczywiście możliwe, że tak jest. Wyroki Boże i sądy Boże są sprawą Bożą. Ja nie mogę siebie przypisywać do takiej, czyli do innej klasy. Jak będę wyższej niż myślę, to posko. Znaczy, to wspaniale, ale... Jak ja nie mam takich aspiracji, nie będę, no to do Boga obrażony, jeżeli nie będę w tej klasie.
Ktoś tam żartował, że chciałby być sprzątaczem w niebie.
Tak jest.
Ale w niebie. Także nawet tam być sprzątaczką nie jest źle. Ponoć dobra fucha. Słuchaj, czy dzisiaj żyją prorocy? A jeśli tak, to gdzie? Bo kiedyś we Wrocławiu koło Galerii Dominikańskiej jechał taki stary Mercedes beczka. Ja lubię. I z głośników słychać było, że Armagedon jest bliski, trzeba się nawrócić na imię Jezus.
To są wspaniali, gorliwi ludzie, którzy głoszą Słowo Boże. Nie? Czasami głoszą w bardziej, czasami mniej udolny sposób. Natomiast prorok musi być postępować zgodnie z wolą Bożą i być jego ustami. To Bóg wybiera swoich proroków. Czy taka osoba jest prorokiem? Nie wiem. Trzeba by to sprawdzić Słowem Bożym, ale na pewno jest gorliwym bratem.
Ja chciałbym zapytać się Ciebie, ponieważ w Twoim zborze to tak się nie mówi Jezus, Jezus, a właśnie ten człowiek tak mówił Jezus, Jezus, nawróćcie Cię, bo piekło blisko. Słuchaj, dar prorokowania. W Twoim zborze powiedz mi, o czym prorokujecie, jakie macie widzenia, czy tłumaczycie różne sny, bo to jest bardzo istotne jednak, te dary Ducha Świętego, co by nie mówić, powiem Ci szczerze, są fajne.
Tak.
Co tam się dzieje u Was na nabożeństwach?
Dary Ducha Świętego są rzeczą piękną, natomiast pytanie jest, czy one działają w obecnych czasach. Bo dar prorokowania, to jak wspomnieliśmy, to jest postępowanie i zgodnie, znaczy wrócisz. Jeżeli działasz z upoważnienia Bożego, jeżeli głosisz słowo zgodnie z wolą Bożą, to w pewnym sensie prorokujesz. Oczywiście nie prorokujesz tego w ten sposób, że wykładasz przyszłość, ale tłumaczysz słowo Boże. Czyli w pewnym sensie takie prorokowanie nadal działa. Natomiast nie działa ono w sensie takim, że ja, Bogdan Czarnecki, wyczytuję z Biblii, z jej kart znaczenie i ukryte tam znaczenia i opowiadam wszystkim, że na przykład grozi nam zagłada pojutrze, bo tak mi wyszło na podstawie czegoś tam, czegoś tam.
Ale Duch Święty Ci objawił.
No, Duch Święty objawia jednostkom, to prawda. I te jednostki otrzymują uczuciowe zrozumienie Słowa Bożego. Natomiast ja nie jestem taką jednostką, jestem o tym przekonany. Bo jestem tym bratem, który słucha takich jednostek, która stara się zbadać, czy to, co mówił, jest spójne, zgodne ze Słowem Bożym, ale ja sam takiego daru, żeby Duch Święty mi pewne rzeczy objawiał, nie posiadam.
Czyli mówisz prorocy, okej, ale ci, którzy są zapisani na kartach Pisma Świętego.
Tak jest. I są jeszcze jednostki, które są objawione w Słowie Bożym, bo jest wspomniane, że będą jakieś gwiazdy, jakieś książęta na wiek Ewangelii w proroctwie świętego Jana. I te jednostki działały w późniejszym okresie czasu i one przekazywały nam prawdę, przekazywały nam zrozumienie Słowa Bożego, jakby otwierały pewne rzeczy, które dla takiej jednostki, jak ja, gdybym po prostu Biblię przeczytał, są niewidoczne.
Jasne. Ja chciałbym kończyć to dzisiejsze nagranie z Tobą. Chciałbym zapytać się Ciebie. Część proroctw jest dzisiaj jasna, tak? A
tak
część?
Jest. No część jest zakryta. Część jest zakryta do momentu, aż się wypełni, ale niewątpliwie będzie nam wtedy pokazana i powiedziane, popatrzcie się, to było Wam dane.
A po co te proroctwa były nam dane?
No te proroctwa były nam dane...
O Jezusie było 220 razy, pamiętam.
Tak
jeśli
jest.
Dobrze pamiętam, wspomniane w Starym Testamencie.
No to jest bardzo dobre pytanie. Te proroctwa są nam dane, szczególnie na okres wiary, po to, żeby kiedy się otwiera oczy, kiedy ludzie zaczynają rozumieć pewne słowo, wzmacniają się, nie? I mogą zacząć wierzyć, że Bóg rzeczywiście istnieje i działa w ich życiu.
Że opiekuje się nimi.
Że opiekuje się, no, dokładnie.
Czyli dla pielgrzymujących członków klasy wiary,